Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Wczoraj, 1 listopada, Kościół katolicki obchodził uroczystość Wszystkich Świętych. Dziś natomiast przeżywamy Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Warto przypomnieć, że w początkach chrześcijaństwa oddawano cześć jedynie Bogu. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele świętego Piotra otworzył kaplicę poświęconą wszystkim świętym, nie tylko męczennikom. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. Na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Marię Pannę, następnie świętych Józefa i Jana Chrzciciela, dalej apostołów. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotę. Ksiądz Piotr Weigelt, dyrektor domu hospicyjnego świętego Józefa w Sopocie, zwraca uwagę, że w tym dniu podejmujemy refleksję nad swym życiem, nad przemijaniem i nad dążeniem do świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że każdy z nas, bez wyjątku, jest powołany do świętości. To jest realne. Ten dzień uświadamia, że tworzymy komunię ze świętymi. Jesteśmy jednym kościołem. My jeszcze trwamy w pielgrzymce do domu Ojca, a oni już tam są. Oni się za nami wstawiają, my prosimy ich o wstawiennictwo, współpracujemy ze sobą.
1 i 2 listopada na trójmiejskich cmentarzach pojawiają się także wolontariusze hospicyjni, którzy zachęcają do włączenia się w pomoc poprzez przekazanie dowolnej ofiary na cel prowadzenia domów hospicyjnych.
Nasze hospicjum, jak co roku, będzie zbierało dobrowolne datki na rzecz jego funkcjonowania, ulepszania, by rzeczywiście pobyt naszych pacjentów, praca naszych pracowników mogła przynieść ulgę, mogła pomóc w tym, by na twarzach pojawił się uśmiech.
Mija 60 lat od ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate, która wytycza drogę Kościoła w relacjach z religiami niechrześcijańskimi. Papieże od Pawła VI po Franciszka wskazywali na jej centralne przesłanie. Dokument stał się inspiracją dla licznych inicjatyw międzywyznaniowych wspierających dialog, braterstwo i pokój. Warto przypomnieć, że Jan Paweł II 13 kwietnia 1986 roku jako pierwszy w historii papież odwiedził rzymską synagogę. To właśnie tam nazwał Żydów naszymi starszymi braćmi. W ramach obchodów 25. rocznicy Nostra Aetate Jan Paweł II spotkał się 6 grudnia 1990 roku z delegatami Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych oraz członkami Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem. Przypomnijmy ten moment.
Drodzy przyjaciele i bracia, Żydzi i chrześcijanie, chciałbym przede wszystkim wraz z wami złożyć dziękczynienie i oddać chwałę Panu, który rozciągnął niebo i założył ziemię i uczynił Abrahama ojcem wielkiego potomstwa. Pragnę też wyrazić wdzięczność głównemu rabinowi, profesorowi Eliotoafowi, który od pierwszej chwili z radością zaakceptował projekt tej wizyty, a teraz przyjmuje mnie z otwartym sercem i prawdziwą gościnnością.
Wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze i wygłoszone tam przemówienie znaczy przełom w relacjach z judaizmem. Odwołując się do soborowej deklaracji Nostra Aetate, papież zwrócił uwagę na szczególną relację chrześcijaństwa z judaizmem. Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny, aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i pod pewnym względem można powiedzieć naszymi starszymi braćmi, mówił wówczas papież Jan Paweł II.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że w całym bogactwie treści owego czwartego paragrafu Nostra Aetate trzy punkty są szczególnie doniosłe. Po pierwsze, wygłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem. Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny, aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można powiedzieć pod pewnym względem naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej i zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa. Nie można jej przypisywać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw, jakiekolwiek rzekomo teologiczne usprawiedliwianie, dyskryminacji czy, co gorsza, prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego wedle własnych czynów, tak Żydów, jak i chrześcijan. Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych, ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych ksiąg Starego czy Nowego Testamentu. Przeciwnie, stwierdził Sobór w tym samym ustępie Nostra Aetate, jak również w konstytucji Lumen Gentium, cytując świętego Pawła z listu do Rzymian, Żydzi pozostają przedmiotem miłości Boga, który powołał ich wezwaniem nieodwracalnym.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
To dla nas wszystkich wyjątkowe i ważne dni. Od dziś do 8 listopada możemy uzyskać odpust, czyli darowanie kary za grzechy, za siebie lub za dusze czyśćcowe. Oktawa Wszystkich Świętych to dobry czas, by pomóc duszom bliskich zmarłych. Jak? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z bratem Grzegorzem Marszałkowskim, gwardianem Zakonu Braci Kapucynów w Gdańsku.
Dzisiaj 2 listopada, dzień zaduszny. Jak dobrze go przeżyć?
Dobrze go przeżyć, czyli przeżyć w komunii z naszymi zmarłymi, bo wierzymy w świętych obcowanie, czyli wierzymy w to, że ci zmarli nas obserwują, my możemy z nimi rozmawiać, możemy za nich się modlić, możemy prosić ich o wstawiennictwo. Dzień zaduszny to dzień też pamięci i wdzięczności Panu Bogu za moich rodziców, za moich przyjaciół, którzy już odeszli do Pana, że Pan Bóg dał nam łaskę właśnie spotkać się, że takich wspaniałych aniołów postawił na mojej drodze. Myślę, że dzień zaduszny właśnie to jest taki dzień zadumy, ale też spojrzenia właśnie w przyszłość, że zbliżamy się do tego momentu, że wszyscy się tam spotkamy.
1 listopada, 2 listopada, 2 dni, można powiedzieć, świąteczne.
Tak, to są 2 dni świąteczne. Pierwszy dzień, można powiedzieć, wszyscy obchodzimy imieniny, bo wszystkich świętych nosimy imiona świętych naszych patronów i oni mają, można powiedzieć, taką uroczystość wielką w niebie i my na ziemi z nimi razem ucztujemy. Te święto pokazuje, że naszą właśnie pielgrzymkę nadziei, jak to nazwał papież Franciszek, pielgrzymi nadziei jesteśmy, zmierzamy właśnie do nieba. To jest nasz cel. Naszym dążeniem jest dążenie do świętości. I myślę, że papież Franciszek jako zapowiedź tego roku świętego, no sam jako pielgrzym nadziei zakończył w przepięknym dniu, 2 dzień świąt Wielkiej Nocy. Papież Franciszek odszedł do Pana, zakończył swoją pielgrzymkę, jakby dając nam też, pokazując nam taką drogę i nadzieję, że nasza droga kończy się właśnie w niebie, razem ze świętymi patronami, do których się modlimy, których prosimy o wstawiennictwo, że się spotkamy wcześniej czy później. A znowu dzień zaduszny to taka zaduma i wdzięczność za tych ludzi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. Myślę, że należy wspominać swoich dziadków, babcie, nasze babcie, które śpiewały godzinki rano, zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, pięknie śpiewały. I też o bardzo dużo, o dziadkowie i babcie, jesteśmy im wdzięczni za to wszystko, co nam przekazali. Następnie zmarli nasi przyjaciele, którzy już tam są, wspominamy ich, zapalimy znicz, może jakieś kwiaty złożymy na grobie, ale najważniejsza jest ta nasza modlitwa i zaduma i ta modlitwa wieczny odpoczynek raczej dać Panie i jednocześnie taka zaduma nad moim życiem, nad moim właśnie, moją pielgrzymką, czy właśnie idę w dobrym kierunku, czy to jest dobrze, czy zmarli moi rodzice są dumni ze mnie, czy może powiedzieliby, no synu, córko, to nie tędy droga, nie? Zastanów się. Nie tak cię uczyliśmy. No może to jest taki moment bardzo ważny.
1 listopada, 2, ale warto też powiedzieć o tej oktawie wszystkich świętych. Co to jest za czas?
To jest właśnie taki czas, kiedy możemy zyskać odpust zupełny, właśnie i ofiarować za osobę zmarłą. Każdego dnia za jakąś inną osobę, lub też jeśli nie mamy konkretnej osoby, możemy za duszę w czyśćcu cierpiące, ale jest to czas właśnie modlitwy za zmarłych. Jest to bardzo piękny czas właśnie zadumy i pamięci o tych osobach, którym wiele zawdzięczamy. Myślę, że taką naszym jakimś rodzajem wdzięczności i podziękowania jest właśnie ten czas chodzenia na cmentarze, modlitwy wypominkowej, różaniec wypominkowy, ale też jest też okazja takiej rewizji tej przeszłości, na przykład by stanąć nad grobem i powiedzieć tacie, mamie, przebaczam ci albo przepraszam cię, jeśli coś było nie tak. Ale to przebaczenie jest bardzo ważne. No. 80% chorób to jest brak przebaczenia. Nosimy w sobie jakby jakiś żal może. Może tego ojca nie było w domu, może ten ojciec był nie taki, jaki sobie życzyliśmy. I to powiedzenie przepraszam, przebaczam ci jest bardzo ważne. No. I dla niego, że Pan Bóg otworzył mu też bramy nieba i dla mnie, na mojego wewnętrznego zdrowia, duszy i ciała. To powiedzenie przebaczam ci, nawet za to, że odszedłeś, bo zostawiłeś mnie, przebaczam ci, że mnie zostawiłeś, bardzo, bardzo jesteś mi potrzebny, proszę cię o modlitwę, wstawiennictwo, przebaczam ci to.
Bardzo ważny czas dla nas wszystkich, prawda?
Tak, bardzo ważny czas, zwłaszcza, że przyroda też, jesień, opadające liście pokazują nam, że wszystko przemija i nasze życie przemija, ale jednocześnie przed nami to, co najpiękniejsze jest. Więc tu jest bardzo ważna zaduma właśnie. To jest bardzo ważna zaduma w świecie, który jest zachwycony zdrowiem i młodością, w świecie, który po prostu zapatrzony jest właśnie troszkę w innym kierunku, by odkryć właśnie dar osób starszych, by odkryć też dar właśnie własnych zdolności, talentów, że ja mogę mieć nie wiem ile lat, 80, 90 i ja również mogę swoją modlitwą, swoim uśmiechem, dobrym słowem bardzo dużo czynić. To jest bardzo ważne, by to odkryć, chociaż może współczesny czas troszkę odsuwa te osoby starsze, czy nawet chore dziś na bok, to myślę, że tutaj trzeba odkryć i zawalczyć troszkę też, że ja mam swoje miejsce i mam również swoje znaczenie i moja modlitwa, na przykład różaniec babci, rodziców starszych, to jest bezcenny dar, który oni nam dają. I ta ich wiedza i to doświadczenie, byśmy to docenili też, byśmy też nie mieli, jako może osoby starsze, nie miały kompleksów, że ja już tutaj nic nie mogę zrobić. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Jeśli Pan Bóg daje mi jeszcze życie, kolejny dzień, to znaczy, że mam coś do zrobienia. To jest bardzo ważna zaduma, no tak. I taka wdzięczność osób młodszych wobec osób starszych. I ta relacja międzypokoleniowa jest bardzo istotna.
A skoro przy świętych jeszcze na chwilę pozostaniemy, to chciałbym dziś zwrócić uwagę również na postać, która w dniu poświęconym kapłanom niezłomnym była przypominana przez braci franciszkanów podczas Eucharystii sprawowanej w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Niepokalanej i świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. Ojciec Marek Kiedrowicz, posługujący na co dzień w Gdyni kapelan Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, mówił m.in. tak w tym dniu, wspominając świętego ojca Maksymiliana.
To dzień, w którym pragniemy dostrzec tych, którzy okazali się wiernymi do końca, niezłomnymi. Święty Maksymilian Maria Kolbe. To ten, który w miejscu nazywanym piekłem na ziemi zaświadczył o tym, że w człowieku jest miłość, która jest jedynie siłą twórczą. To ten, który w Auschwitz oddał swoje życie za życie współwięźnia. Numer 16670 wystąpił z szeregu po to, aby powiedzieć: jestem kapłanem katolickim. składam ofiarę swojego życia. Chcę umrzeć za tego człowieka. On jest ojcem rodziny. I rzeczywiście ocalił życie Franciszka Gajowniczka. Dziś znamy jego imię i nazwisko, a wtedy też był tylko numerem. Ale Maksymilian ocalił także życie tych nieszczęśników, którzy z nim trafili do bunkra głodowego. Bo jak zaświadczają więźniowie Auschwitz, w czasie kiedy przebywał tam ten Klecha, z tego miejsca słychać było religijne pieśni i modlitwę zanoszoną na głos, choć ten głos stawał się coraz cichszy, gdy słabły siły ciała.
Ten dzień przeżywany był również wraz ze sługą Bożym księdzem Franciszkiem Blachnickim, którego przywołał podczas homilii ojciec Marek Kiedrowicz.
To ksiądz Franciszek Blachnicki założył krucjatę wyzwolenia człowieka, ruch oazowy, światło życie, wspólnotę rodzin, domowy kościół. To on porównywany jest ze świętym Maksymilianem jako ten nie tylko wizjoner przyszłości, ale prorok, który nie tylko przepowiada, ale czyni niebo na ziemi. Jest głosem Boga pośród ludu.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
W życiu wiarą na co dzień nie chodzi o to, jaką masz historię, czy pełna jest dramatycznych przewrotów, czy grzeczna i ułożona. Nie chodzi też o jakieś szczególne dary czy specyficzne powołanie. Listopadowe jesienne dni, pamięć o tych, którzy odeszli, wywołuje różne refleksje. To także okazja, by chwilę się zatrzymać. Pomyśleć o świętości tu na ziemi. Może usłyszeć słowo inne niż dotychczas. Na przykład to, które zapisał w swojej książce młody 25-letni mężczyzna Tymoteusz Filar, student Papieskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, autor książki zatytułowanej Na jego słowo. Z autorem nie tylko o książce rozmawia redaktor Anna Rembas.
Co cię skłoniło do napisania takiego dzieła?
Od dłuższego czasu chodziłem z takim pragnieniem, żeby napisać książkę, która będzie mogła jakoś w jakiś sposób pomóc osobom, które mają pragnienie zaangażowania się bardziej w misję, odkrywania swojego powołania i nie tylko powołania rozumianego jako powołanie do bycia księdzem albo siostrą zakonną, albo zakonnikiem, ale powołania, które jest rozumiane w taki sposób właśnie odkrywania żywej relacji z Bogiem, który mnie posyła do konkretnej rzeczy, do konkretnego zadania, do konkretnej misji. No i właśnie ja w swoim życiu miałem taki zawsze problem, że słyszałem różne historie osób, które posługiwały, które mógłbym powiedzieć były w swoim powołaniu dla Kościoła, miały udział w misji, właśnie w jakiegoś rodzaju zaangażowaniu, które przynosiło owoce, które rodziło jakąś taką nadzieję, jakiś impuls do życia z Bogiem. I właśnie te osoby często miały takie bardzo dramatyczne świadectwa. Były zaangażowane przykładowo w jakieś ciężkie nałogi, w jakieś życie, które było bardzo, bardzo, bardzo dalekie od Boga. I potem przyszedł nagle przełom i życie się zmieniło o 180 stopni i potem odkryły, że po prostu chcą oddać swoje całe życie, służyć Bogu, służyć Kościołowi i mieć udział w jakiejś misji. No a ja takiego doświadczenia nie miałem. Ja pochodzę z rodziny, która była zawsze w kościele, ja byłem zawsze w kościele. Wszyscy mówili, że byłem zawsze takim kościelnym, grzecznym chłopcem. No ale właśnie z drugiej strony miałem też to doświadczenie, że Pan Bóg rozpalał moje serce do tego, żeby służyć bardziej. Chciałem naprawdę widzieć też Jego działanie w swoim życiu i zadawałem sobie pytanie, jak mogę znaleźć to swoje miejsce w kościele. No i zatrzymywała mnie taka myśl, takie błędne przekonanie, no właśnie, żeby być w tym miejscu, ja potrzebuję mieć to dramatyczne świadectwo, a takiego nie miałem. No i przez takie zmaganie się, przez różne kryzysy, przez różne trudności, zacząłem odkrywać, że to nie jest tak, że clue nie jest moja historia, w takim sensie ona nie determinuje mojego zaangażowania, mojej misji i misji ewangelizacji, bo to, co zauważyłem, że się liczy, to jest moja otwartość serca, na ile też właśnie zaufam Bożemu zaproszeniu, Bożemu Słowu i na ile z wiarą właśnie będę odpowiadał na te różne Boże zaproszenia.
I na ile potrafisz to przekazać i będziesz chciał to przekazać, bo tak naprawdę na ile podzielisz się z tym, bo to jest chyba najważniejsze, żeby też w jakiś sposób puszczać to dalej w świat, tak. Dzielić się z tym.
Ale właśnie ja miałem takie błędne przekonanie, że właśnie ja nie mam się czym podzielić, że ja nie mam dramatycznej historii, ja nie mam świadectwa, które wywołało ciarki na plecach słuchaczy, bo zawsze byłem grzesznym chłopakiem po prostu z chrześcijańskiego domu.
No i nic złego w tym.
Natomiast... I dokładnie, nie? I dokładnie. Zacząłem odkrywać, że właśnie, kiedy odpowiadałem odpowiadałem na te jakieś zaproszenia Pana Boga. Najpierw, żeby jakoś wychodzić do moich rówieśników, po prostu dzielić się z nim o Jezusie. Potem taki kolejny krok założenia wspólnoty, która właśnie od 8 lat już funkcjonuje, też to tu opisuje, jak nas Pan Bóg też prowadził i jak mogliśmy oglądać Jego działanie w nas, a później też przez nas i widzieć historię wielu młodych osób, które doświadczyło działania Bożego przez zwykłe, proste, młode osoby, które powiedziały tak na Boże zaproszenia. I tą książką właśnie chciałem tak zainspirować, że może masz jakieś błędne przekonania w sobie i chciałbyś pójść o krok dalej, ale może nie wiesz jak, to właśnie wskazówki odnośnie tego, jak to odkryć, jak krok za krokiem wchodzić w to powołanie, które Bóg ma dla każdego. I o tym też mówi Kościół, że każdy z nas jest powołany do misji ewangelizacji. Każdy ochrzczony jest powołany do świętości. Tylko właśnie my czasami mamy różne stereotypy na ten temat i różne błędne przekonania, że to tylko wybrani, właśnie ci, którzy mieli jakieś dramatyczne doświadczenia, przemiany życia, są do tej drogi powołani. Zacząłem odkrywać właśnie też w historii Kościoła i w historiach biblijnych i przez jakieś swoje doświadczenie, że tak nie jest.
I na starcie rezygnujemy, prawda?
Dokładnie.
Zastanawiając się, że to na pewno nie o nas chodzi.
Tak jest.
I że to nie nas dotyczy. Ja patrzę na rozdziały, które mnie zaciekawiły, nazwy, które mnie zaciekawiły tych rozdziałów. Łaska, intymność, spotkanie i co dalej, tu i teraz, wspólnota, Boża wierność. Tylko i aż wierzyć. Taki na przykład to jest rozdział 2, słowo w praktyce. Albo na przykład rozdział 1, Abraham, wejście w powołanie, Maryja, przyjęcie obietnicy, Franciszek, pierwsze kroki, Tymek, dobry start, Szymon, Piotr, zarzucanie sieci. To już jest bardzo interesujące dla mnie. Są 4 rozdziały. Myślę, że w każdym z nich Państwo, jeżeli sięgniecie po tą książkę, znajdziecie to, o czym, rozwinięcie tego, o czym teraz opowiadasz. Książka leży przede mną, bardzo dziękuję. Gdzie jest do dostania?
Na stronie wydawnictwa RTCK. Jeżeli ktoś jest z okolic Trójmiasta, też może się jakoś ze mną przez media społecznościowe też skontaktować. Ale na stronie wydawnictwa RTCK jest właśnie dostępna, można ją tam...
To twoja pierwsza książka?
Tak, to moja pierwsza książka.
A jak długo ją pisałeś? I jak się pisze takie książki?
Tak, to jest dobre pytanie. Myślę, że parę miesięcy ten taki jakiś proces redakcyjny trwał. To było też jakiś taki proces przepleciony modlitwą. W tej książce jest dużo też świadectwa mojego. To też na starcie powiem, że to nie jest taki teologiczny wywód, ale to bardziej zależało mi na tym, żeby przekazać jakoś moje doświadczenie i dać jakieś takie praktyczne wskazówki dla życia wiary. Więc pewnie nie znajdziemy tam grubej teologii, mimo że czasami cytuję gdzieś tam Jana od Krzyża, czy zdarzyło mi się. Ale tak, to było przeplatane taką drogą refleksji, co ty, Panie Boże, zrobiłeś w moim życiu, jak mogę się tym podzielić, żeby ktoś inny mógł zostać tym zainspirowany, żeby komuś innemu mogło to pomóc na drodze relacji z tobą.
Nie znajdziemy grubej teologii, podoba mi się to, ale znajdziemy po prostu przemyślenia, refleksje, twoje świadectwo, 25-latka, młodego człowieka tutaj z Trójmiasta. Ja cieszę się, że jesteś i cieszę się, że o tej książce opowiedziałeś, bo to taki wstęp też jest nasz. To taka informacja dla Państwa, że Tymoteusz zgodził się bywać tutaj w tej audycji i odpowiadać na pytania związane z różnego rodzaju sytuacjami, wydarzeniami dotyczącymi tego, co się w Kościele Gdańskim i polskim i światowym dzieje. Jeżeli oczywiście będę mogła korzystać z tego, to będę ciebie zapraszać, żebyś był naszym takim ekspertem.
Myślę też, że to ważne słyszeć głos pokolenia Z, pokolenia, które wierzę, że jest bardzo takie ważne, w pewien sposób jest, myślę, proroczym takim pokoleniem dla Kościoła i wierzę, że potrzebujemy szukać dróg, żeby wzajemnie się usłyszeć.
I usłyszeć wasz głos. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Bardzo dziękuję również i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do refleksji nad życiem, przemijaniem, a może w ręce wpadnie dobra książka, którą chcielibyście Państwo w tych dniach przeczytać. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.